Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Rozdział 8. Służba Ewangelii, Biblii, od 1989 roku. Wraz z zachodzącymi zmianami geopolitycznymi w świecie, rozpadem Imperium Sowieckiego, niektórzy z Bożych przemytników po spełnieniu chrześcijańskiego obowiązku uznało, że czas najwyższy przejść na należny im duchowy urlop. Z tych między innymi względów nie wykazują głębszego zainteresowania plonem, jaki wydał na wschodzie dotychczasowy posiew. Nie znajdujemy, ani w Biblii, czy w historii życia wiernych sług Kościoła przykładu, lub bodajże zachęty, do ograniczania służby do wąskich ram swojej grupy wyznaniowej. Patrząc na to z szerszego punktu widzenia, doktryna o niewidzialnym, powszechnym Kościele, jako zgromadzeniu wiernych, winna być respektowana w każdym jej wymiarze. Czy ktoś chce czy nie, bezspornym faktem jest, że jego członkowie nadal rozwijają się we wszystkich systemach zorganizowanego chrześcijaństwa. W związku z tym, na każdym autentycznym chrześcijaninie spoczywa obowiązek wzajemnej troski i służby. Obserwując rozczłonkowane chrześcijaństwo, tak skutecznie podzielone sekciarskimi płotami przez religijnych przywódców, wielu nie widzi ani potrzeby, ani możliwości niesienia w jakiejkolwiek postaci pomocy swym uciskanym braciom. Zaprzeczeniem takim konformistycznym postawom w tej kwestii jest interkonfesyjna działalność Bożych przemytników. Paragraf pierwszy. Mój pierwszy przemyt w 1967 roku. Po bratobójczych walkach polsko-ukraińskich w końcu II wojny światowej, nigdy nawet na myśl mi nie przyszło, że przyjdzie nam pracować religijnie na terenach, które w taki sposób zostały oczyszczone z Polaków. Niezbadane jednak są drogi Boże. Podobnie, jak to miało miejsce z Szawłem, Pan mnie również daleko posłał. Początkowo szedłem w tym kierunku z pewnymi oporami, ale gdy zostałem upewniony, że taka jest wola Boża, już nie radziłem się ciała i krwi, ale w miarę jej głębszego rozpoznawania z pełną świadomością starałem się ją wykonywać. A wszystko zaczęło się tak nieznacznie. Pan Bóg pobudził Grochową z Lwowa, przez którą wprost nas zmusił, byśmy tam pojechali. W 1966 roku najpierw Helena wybrała się do Lwowa. Po swym powrocie powiedziała, że nie wolno nam siedzieć bezczynnie, musimy coś robić na rzecz wierzących na wschodzie. W przyszłym roku postanowiliśmy więc pojechać oboje do Lwowa. W międzyczasie rozpoczęliśmy poszukiwania za rosyjskimi Bibliami i Nowymi Testamentami. Brak miejsca nie pozwala na opisanie różnych przeszkód, jakie musieliśmy pokonywać, by zdobyć dla siebie oraz dla innych choćby kilkanaście egzemplarzy. Podobnie, jak się działo z Mary Jones w Walii, tak i nasze szczere wysiłki zostały nadspodziewanie uwieńczone sukcesem. Słyszeliśmy, że rosyjskie Biblie posiada Józef Prower z Bielska-Białej. Na naszą prośbę udał się do niego Antoni D. Ale, że Prower osobiście nas nie znał, miał obiekcję, by do nas skierować dwie Szwedki, które akurat przywiozły cały samochód Biblii. Gdy się dowiedziały o naszej prośbie, natychmiast do nas przyjechały, a jedna z nich, Ula, znała rosyjski. Więcej już ich nie spotkaliśmy, ale po najbliższej wizycie u nas Józefa Prowera, ekipy różnych misji ze strefy anglojęzycznej, wprost w zmasowanych ilościach zaczęły nam dostarczać Biblię. Ze względów bezpieczeństwa nie indagowaliśmy nikogo pytaniami, ani też nie prowadziliśmy żadnej ewidencji dostaw. Tą relację potwierdzają słowa wersetu, Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Malachiasza, rozdział 3, werset 10. W późniejszym czasie zaczęły słać do nas dostawy misje niemieckie. Adres do nas przekazał im to Łwiński z Siemiatycz, który aż do swej tragicznej śmierci aktywnie pracował dla współbraci na wschodzie. Swego czasu, późnym wieczorem, wszedł do mieszkania starszy Niemiec Reinhardt z okolic Karlsruhe i łamanym czeskim językiem przedstawił się jako dawny niemiecki żołnierz, a obecnie Chrystusowy. Jeszcze kilkakrotnie do nas przyjeżdżał, a wielokrotnie z poruczenia Karla Wenza z Solingen, jego miły brat Wilhelm z żoną i chorą córką. Rewizytowaliśmy ich i innych, jak Christiana Schuna, Karla Schiebla, niestrudzonego Maxa z Würzburga i wielu innych Niemców, którzy przez ubiegłe lata przewinęli się przez nasz dom. Niestety, nie sposób wymienić wszystkich, których posługę bardzo oceniamy i zachowujemy głęboko w naszych sercach. Nie tylko nam, ale wielu Polakom pomogli oni zmienić stereotypowe poglądy na temat Niemców. Można powiedzieć, że praca emisariuszy niemieckich misji dokonała dzieła w krzewieniu niemiecko-polskiego braterstwa. Do mego pierwszego, a Heleny drugiego wyjazdu w 1967 roku przygotowywaliśmy się bardzo starannie. Biorąc pod uwagę różne sytuacje i chwyty psychologiczne sowieckich celników, wspólnie z Edwardem, który na on czas u nas mieszkał, przygotowaliśmy nasz bagaż. Helena pojechała dzień wcześniej i wszystko udało się jej szczęśliwie przewieźć. W celofanowym dużym worku miałem konfekcję i obuwie, a tylko na spodzie po kieszeniach i w butach schowałem nieco nowych testamentów. Natomiast w teczce na górnej półce wagonu w pudełkach po proszku XI ukryłem same Biblie. Gdy do kontroli pasażerowie zdjęli z półek wszystkie swe bagaże, pozostała tam przez nikogo, w tym żadnego z celników niezauważona, tylko moja jedyna teczka z Bibliami. W trakcie wyrzucania z worka całej góry różnych rzeczy, uwaga celników, kolejarzy i pasażerów skoncentrowała się na nich. Nie kazano mi jednak wyrzucać wszystkiego i takim sposobem przy Bożej pomocy udało nam się szczęśliwie przewieźć w całości, ponad 60 egzemplarzy, ten trefny bagaż. Nie ma potrzeby opisywania przebiegu pierwszego wspólnego pobytu na Ukrainie. Nie zdając sobie wówczas sprawy, jak tam należy się zachowywać, popełnialiśmy różne pomyłki. Jedno małe wydarzenie miało jednak decydujący wpływ na całą naszą dalszą szmuglerską działalność. Otóż niezatarte wrażenie wywarło na nas nabożeństwo w zborze baptystów we Lwowie przy ulicy Hagórskiej, w którym poproszono mnie do usługi. Wszyscy uczestnicy wydali mi się bohaterami, a w szczególności młodzież, która niepomna na czekające ją w szkole i w pracy restrykcje, miała odwagę w sposób jawny, swoją obecnością demonstrować wiarę w Boga. Gdy ponadto chór zaśpiewał pieśń o cudnym dniu, w którym Zbawiciel wziął nas w swe ręce, nie byłem w stanie ukryć wzruszenia. Nie zdawaliśmy sobie w pełni sprawy z tego, do jakiego stopnia zbory były pod nadzorem KGB, i dlatego niezbyt ostrożnie w krótkim czasie półjawnie rozdaliśmy tam znaczną część przywiezionych Nowych Testamentów. W drodze z zebrania towarzyszyło nam kilka osób. W trakcie ożywionej rozmowy nie zwróciłem uwagi na towarzyszącego nam chłopca, który wpierw zwrócił się do Heleny z prośbą o Nowy Testament. Ponieważ przy sobie nie miała już żadnego, skierowała go do mnie. Nigdy nie mogę zapomnieć oczu młodzieńca i błagalnej prośby o mały Nowy Testament, tak mu potrzebny w armii, do której otrzymał powołanie. Myślę, że do dnia dzisiejszego zupełnie nie zdaje on sobie sprawy z tego, że jego prośba, podobnie jak on dziś Mary Jones, wprost nas zelektryzowała i na początku dopingowała w szmuglu Biblii na wschód. W toku dalszej działalności Pan Bóg wprowadzał nas w wiele podobnych sytuacji zachęcających do kontynuowania naszej posługi, ale żadna nie była w stanie przyćmić wymowy naszego spotkania z tym młodym bratem i udzielenia mu w krytycznym momencie życia jednego małego egzemplarza Nowego Testamentu. Paragraf drugi. Nasz ostatni przemyt Biblii. W latach 1986-1988 nikt nie był w stanie przewidzieć, że Sowieci po 70 latach walki z Biblią zmienią taktykę i na jej przepływ szeroko otworzą granice swego totalitarnego państwa. W czasie tak zwanej pierestrojki każdy podróżny, bez groźby konfiskaty, mógł już przewieźć przez radziecką granicę do 20 egzemplarzy książek o urozmaiconym asortymencie, po 2 egzemplarze każdej pozycji. Nie dotyczyło to misji, które po uzyskaniu zezwolenia od pełnomocnego do spraw kultu, mogły wwieźć do ZSRR dla zboru, lokalnej misji ilości wymienione w zezwoleniu. W przełomowych zmaganiach ciemności z światłością, myśmy nie byli świadomi zachodzących zmian. Kierując się dewizą, która się sprawdziła w dotychczasowej działalności, że należy wykorzystywać każdą nadarzającą się sposobność, przyjęto ofertę od misji Friedenstimme, by przewieźć dla ich współwyznawców w ZSRR konfekcje i przy tej okazji literaturę. Była to o tyle dogodna i kusząca oferta, że po raz pierwszy misja zachodnia pokrywała koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu docelowego tranzytu w Budapeszcie. Oczywiście, pozostałe wydatki, w tym na dożywienie, pokrywał już każdy uczestnik z własnej kieszeni. Część z 19 osób, które wzięły w tej akcji udział, docelowo jechały tylko do ZSRR, w tym 4 samolotem do Jałty. W tych grupach była młodzież studencka, z kul. W drodze do Budapesztu i z powrotem, literaturę i inne rzeczy przekazywano nierejestrowanym baptystom we Lwowie. Przewóz przez granicę większych bagaży z nową odzieżą zwracał jednak uwagę na daną osobę jako spekulanta, tak polskich, jak i radzieckich celników, co utrudniało przewóz Biblii. Jadąc w wagonie z innymi, słyszało się rozmowy tylko na jeden temat, co, gdzie i za ile kupić i sprzedać. W tej masie, ginęła garstka trudniąca się z pobudek ideowych przemytem Biblii. W sierpniu 1989 roku, w takiej scenerii w drodze do Budapesztu, wraz z Heleną odbyliśmy podróż przez miejscowość graniczną Mościska. W dużej, już historycznej torbie, w której kiedyś wożono semperit dla nielegalnej drukarni, na dnie pod ceratą w grubej warstwie umieszczono różne czasopisma. Natomiast w specjalnej teczce mającej na całej szerokości w środku skrytkę umieszczono maszynopisy, w tym na tematy żydowskie i syjonistyczne. Ze względu na możliwość odkrycia sklejenia w teczce, kupiono w Przemyślu kwiaty, by nimi zakryć źle sklejone miejsce. Kwiaty te zwróciły uwagę szefa celników, który zarządził szczegółową rewizję. Na oczach pasażerów wagonu przeprowadzono osobistą rewizję i zaczęto układać Biblię, Nowe Testamenty, magnetofon i kasety z polskim nagraniem. Handlarze polscy zamilkli i ze współczuciem patrzyli, jak jedynie nas wysadzono z pociągu i poprowadzono na komorę celną do szczegółowej rewizji. W komorze z ciekawości znalazło się wielu celników oraz inne funkcyjne osoby, obserwujące celniczkę i celnika, którzy przeprowadzali rewizję naszych bagaży. Wszystkie rzeczy były przez nas pakowane w celofanowe worki i po ich wyjęciu miękkie boki torby opadły na dół, zakrywając ukrytą w dnie literaturę tak, że nikt z celników niczego nie zauważył. Celnik zaczął odwiązywać związane taśmą magnetofonową kwiaty, ale na naszą prośbę zaniechał i to nas uratowało. Widać po nim było, że po prostu wstydzi się tego, co z obowiązku musiał uczynić. Przelotnie obserwując zgromadzonych funkcjonariuszy, odnieśliśmy wrażenie, że ich twarze wyrażały raczej sympatię i współczucie. Nawet taka niewdzięczna praca w ramach nieludzkich przepisów nie zdołała w nich zniszczyć człowieczeństwa. Nie wiedzieliśmy, co się dalej stanie. Dzwoniono do naczelnika i następnie na jego polecenie na dwuoddzielnych deklaracjach spisano wszystkie zakwestionowane pozycje i ku naszemu zaskoczeniu wszystko nam zwrócono i polecono wywieźć poza granice ZSRR. Widzieliśmy w tym wszystkim boską opatrzność, gdyż nie znaleziono najważniejszych rzeczy. Byliśmy tym wprost oszołomieni, bo były to pierwsze, odczuwalne symptomy nadchodzących przemian, z czego wówczas nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy. We Lwowie niemal wszystkie pozycje zostały wymienione za niereligijne książki i kasety, a przy wyjeździe z ZSRR w czasie kontroli celnej w Czopie, celnik, nie wnikając, jakie są ich nazwy, policzył tylko ilość sztuk, które mu się zgadzały. W drodze powrotnej z Budapesztu, chcąc odwiedzić Pojdinów w Mukaczewie na Zakarpaciu, zmuszeni byliśmy przechodzić przez komorę celną w Czopie. U Heleny znaleziono kilka egzemplarzy Biblii i biblijnych słowników. Sprawę wziął w swoje ręce major pograniczniak. Wpisał zarekwirowaną literaturę nie do deklaracji, ale karty przekroczenia granicy, jak dodał, dla wojennych. Nakazał, żeby książki te wywieźć poza granicę ZSRR, bo jak nie, to zostaniecie u nas. Na co Helena z uśmiechem odpowiedziała, że poprosi Breżniewa o azyl. Ten bezsilny stalinista spąsowiał, mówiąc: dlaczego się śmiejecie, ja mówię poważnie. Na co rzekła: ja również mówię poważnie. Przekazaliśmy wierzącym we Lwowie, co nie zostało znalezione przez celników, a także wymieniono, co się tylko dało wymienić. W Mukaczewie przyklejone okładki zamienionego przez nich sprawocznika do innej, świeckiej książki, pomogły nam na komorze celnej w Mościskach. W obecności oficera pograniczniaka, celniczka przeprowadziła kontrolę, ale że sztuki się zgadzały, kontrola przeszła pomyślnie. Konduktorką wagonu była miła Ukrainka. Gdy tylko przekroczyliśmy granicę, Helena dyskretnie zaproponowała jej, by wzięła od nas literaturę religijną, gdyż nam nie jest ona potrzebna, a oni rosyjskiej nie mają. Z radością w oczach propozycja została przyjęta i książki z powrotem pojechały do Lwowa. Zaproponowano jej również współpracę przy przewozie literatury, dając adres w Przemyślu, ale odpowiedziała, że ich pilnują i nie puszczają do miasta. Przy wysiadaniu z wagonu obydwie wycałowały się, a za moment nadszedł cywilny funkcjonariusz KGB, pod którego dozorem była obsługa pociągu, lecz serdecznego rozstania nie zauważył. Za kilka lat sytuacja pod tym względem diametralnie zmieniła się na lepsze. Z wielkim uproszczeniem przedstawiono powyższe informacje. Nie sposób przelać na papier tego wszystkiego, co w obrębie obozu komunistycznego się w tamtych latach działo na polu przemytu literatury. Niektóre osoby biorące udział w tych zmaganiach doznały zranień, a inne poniosły śmierć. Zdarzył się taki przypadek na przejeździe kolejowym w Zambrowie, na który wjechał ścigany przez milicję zachodni wóz z literaturą i na skutek czołowego zderzenia z pociągiem na miejscu zginął Amerykanin, a Wujańczuk z okolic Hajnówki i jego bratowa odnieśli trwałe kalectwo. W mentalności chrześcijańskiej jest głęboko zakodowany nakaz Pisma Świętego: nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości. W jaki jednak sposób mogli się odwdzięczyć lubelscy szmuglerzy członkom misji, które zaopatrywały ich w literaturę rosyjską, dając w ten sposób szansę wejścia na pole tak chwalebnej pracy z Bibliami? Bóg przez okoliczności podsunął pomysł, ażeby przynajmniej dla obszaru niemieckiego opracować i wydać książkę wyjaśniającą dolę narodu żydowskiego, w tym Holokaust, a także rozważyć problemy nurtujące wszystkich myślących ludzi, dlaczego Bóg dozwolił na istnienie zła. Książkę tę z trzech części pod tytułem Alija wydano najpierw w niemieckim, w polskim, rosyjskim, rumuńskim i trzecią część Alii we francuskim języku. Otrzymali i otrzymują je w postaci skromnego daru Niemcy, którzy świadczyli posługę Lublinianom. Nie dla własnej chwały, ale Bożej, dla pomocy zainteresowanych duchową i materialną posługą bądź bliźnim w Adamie, a przede wszystkim w Chrystusie, na poniższych przykładach z dziesięcioletniej posługi na wschodzie ukazano możliwości duchowej pracy w Bożej winnicy, stojącej otworem przed wszystkimi ordynowanymi przez Niego sługami Ewangelii. Po uprzednich doświadczeniach, Malachiasza rozdział 3 wersety od 2 do 4, w określonym czasie, pracowałem na polu ewangelicznym tam, gdzie Bóg mnie posłał. Ewangelia Marka rozdział 16 werset 15, Dzieje Apostolskie rozdział 8 werset 9, rozdział 22 werset 21. Po każdorazowym powrocie, opisywałem przebieg, a mając na uwadze, że mogą one być pomocne tym, którzy zechcą się udać z posługą na tamtejsze tereny, w ich zbiorczym opisie przedkładam na chwałę Bożą i duchowy pożytek Jego ludu. Jako i ja we wszystkim się wszystkim podobam, nie szukając w tym swego pożytku, ale wielu, aby byli zbawieni. 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 31 do 33.